Plusy dodatnie plusujemy. Rafał Ziemkiewicz, witam ponownie w studiu. Ekspert Instytutu Sobieskiego Tomasz Chmal, witam.
Dobry wieczór.
I chciałem zagadać, przynajmniej na początku zapytać o te kurki gazowe, które nam Władimir Putin ponoć przykręcił. Trochę jestem w konfuzji, bo w mediach funkcjonowały dwie narracje, to znaczy jedna taka, że dostawy są zmniejszone, druga taka, że wcale nie są zmniejszone, to myśmy zwiększyli zapotrzebowanie, więc może zacznijmy od ustalenia stanu faktycznego. Coś.
No, oczywiście jak... tutaj komunikacja była dosyć umiarkowanie jednoznaczna, natomiast...
Wspaniale pan to powiedział, wydaje muszę się... zapamiętać ten zwrot ekspercki.
Wydaje się, że chodziło o to, że Polska chciała zwiększyć zapotrzebowanie na gaz, czy zwiększaliśmy zamówienia w ramach elastyczności, na którą pozwala kontrakt jamalski. To zwiększanie zapotrzebowania było pewnie związane z chęcią dostaw, czy z pokrycia zapotrzebowania na gaz na Ukrainie. Ten gaz, który my kupujemy, który kupuje Europa Zachodnia, jest gazem tańszym niż ten, który Rosjanie oferują Ukraińcom. W związku z tym,
to jest ten sam gaz.
To jest ten sam gaz, ale ci, którzy mają lepsze...
Przejdzie granicę, tanieje, a tamtą granicę od nas, jak wyjdzie, to już w ogóle tanieje.
To jest najdroższy jest oczywiście na Ukrainie. W związku z tym łatwiej jest ten gaz kupić w Niemczech czy w Polsce.
Czyli chodziło o to, żebyśmy my tego naszego gazu nie pompowali z powrotem do Ukraińców?
Dokładnie tak. Chodziło o to, abyśmy nie za bardzo pomagali Ukrainie. Chodziło o to, aby oni mogli się sami dogadywać i ustalać swoje zasady gry, a więc najwyższą możliwą cenę, jaka jest w tej chwili w Europie, to jest ta cena ukraińska, a tym samym każdy gaz z Niemiec, też rosyjski czy z Polski, jest gazem tańszym, w związku z tym on też jest korzystny dla Ukrainy. No i Rosjanie powiedzieli nie, powiedzieli, że takich czynności sobie nie życzą, żeby tutaj zwiększać zapotrzebowanie, że ta elastyczność, ona powinna działać w dwie strony, to znaczy jeżeli wy mówicie, że chcecie więcej, to my musimy wam zaakceptować to więcej, a nie jest tak, że macie tą elastyczność w jakimś sensie daną raz na zawsze.
Więc... Z tego, co pan mówi, wynika, że twierdzenie, że jest jakieś zagrożenie tym przysłowiowym przykręceniem kurka, jak na razie nie jest uzasadnione.
Nie jest uzasadnione, o tyle tylko, że jest to bardzo zły precedens, bo pamiętajmy, że nie tak dawno jeszcze cieszyliśmy się tym, że mamy tak zwany fizyczny rewers na gazociągu jamalskim, a więc, że ten gaz rosyjski w sytuacji jakiejś awaryjnej chęć konfliktu ze stroną rosyjską może do nas dotrzeć z Niemiec. I teraz, gdyby rzeczywiście ten scenariusz odtworzyć ukraiński w Polsce, no to równie dobrze Niemcy też mogą dostać taki sygnał z Moskwy, prawda, słuchajcie...
Będziecie próbować robić rewers, to sami nie będziecie
mieli. Dostaniecie mniej tego gazu, w związku z tym lepiej trzymajcie się swoich, że tak powiem, swoich zasad gry, prawda, swojego kontraktu, swoich konsumentów u siebie na terytorium Niemiec, a wszystkim innym nie pomagajcie. I tutaj to jest bardzo niebezpieczny precedens, bo pamiętajmy, że to zmniejszenie dotyczyło trzech połączeń, wszystkich trzech. To był precedensowe zjawisko. Tego typu sytuacje występowały wcześniej, prawda, 2009, 2006, Ukraina, Białoruś, więc tego typu grę już Rosjanie uprawiali w stosunku do poszczególnych państw. Natomiast tutaj wszystkie trzy połączenia i to jest zły sygnał jakby nietolerowania reguł gry w Unii Europejskiej.
Pamiętam, że z kimś rozmawiałem z takich bardziej entuzjastycznie nastawionych do Rosji ekspertów, to z pewną dozą politowania mi wyjaśniał, że nie ma takiej możliwości, żeby Rosja zmniejszała jakoś czy zakręcała kurki, bo ona sama technicznie ten gaz musi sprzedać, jak nie sprzeda gazu, to nie zarobi, że w ogóle to jest taki straszak tylko. Ja jakoś nie jestem przekonany, czy to jest naprawdę wyłącznie straszak, czy jednak nie jest to jakaś broń w rękach Rosji i Putina, która może być rzeczywiście bronią skuteczną przeciwko nam.
To jest absolutnie broń skuteczna, szczególnie, że przychody Federacji Rosyjskiej ze sprzedaży gazu to jest około 4-6% przychodów Federacji. To jest jakby ważny procent, natomiast 40% to jest ropa, a więc tak naprawdę ropa zdecydowanie bardziej waży w budżecie Federacji Rosyjskiej niż gaz. W związku z tym łatwiej jest grać gazem, ropą grać trudniej, bo ropa jest na rynku światowym, w związku z tym tutaj nie słyszeliśmy dotąd o jakimś wstrzymaniu dostaw ropy, ograniczaniu w tym zakresie. Jest oczywiście kwestia przekierowania ropy na morze, na Primorsk.
Ale łatwiej jest kupić, jeżeli zabraknie nam ropy, to łatwiej jest i szybko kupić ropę, rozumiem, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie są statki, są terminale. do jej rozładowywania, natomiast w wypadku gazu, no...
No i my jesteśmy gotowi do odbioru tych statków,
właśnie,
prawda?
Tak myślałem, więc, że ten przypomniał mi się gazoport, który budujemy, ho, ho, ho. I będziemy budować ho, 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 ho.
No niestety tak, aczkolwiek dzisiaj byłem na konferencji, znów polskie LNG zapewnia, że połowa 2015 roku to jest ten termin.
Realny?
Oni twierdzą, że realny, natomiast no oczywiście zobaczymy jak tam generalny wykonawca będzie się sprawdzał, bo generalny wykonawca cały czas chce dodatkowych pieniędzy na dokończenie tej inwestycji, więc jakby no, wygrał najtańszy w przetargu, no i teraz już po raz drugi domaga się podwyżki tego kontraktu, więc tak.
No to stary numer.
Metoda chińska.
Tak. Jak z autostradami. Ja wiem, święty pamięci Kazimierz Górski mówił się tak gra, jak pozwala przeciwnika. Mamy taką ustawę, która właśnie tak pozwala grać. No, wygrać najbardziej nawet bez sensu zaniżoną ceną, a potem stosować szantaż. Albo podnosimy cenę, albo nie będzie nic zrobione. Ale,
no niestety tak.
Ta lista zaniedbań chyba jest dłuższa, jeśli chodzi o... dywersyfikowanie dostaw energii.
Tak, tutaj jest sporo zaniedbań, zarówno w gazie, jak i w węglu, bo przecież tutaj też dotykamy różnych surowców, prawda? I teraz zwiększony import tego węgla powoduje, że coraz trudniej jest tym kopalniom sobie poradzić. Być może to jest jakiś też element trochę otrzeźwiający polskie górnictwo, które spowoduje, że ono też zacznie myśleć bardzo poważnie, że to nie tylko polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ale import rosyjski powoduje, że no, może trzeba się zrestrukturyzować, może trzeba zrezygnować z niektórych przywilejów, być może część kopalń będzie się nadawała do rozwijania, a część będzie niestety zamknięta. Tutaj jest no, poważna dyskusja, szczególnie w roku wyborczym. Nie jest to pewnie proste dla żadnego rządu, który by akurat sprawował władzę, podejmować tego typu wyzwania.
Na rok możemy zapomnieć o jakichkolwiek próbach myślenia w tym duchu, że kopalnia to nie jest przedsięwzięcie socjalne, tylko jednak coś, co ma przede wszystkim przynieść państwu korzyści. A dziwię się, że jeszcze żeśmy dotąd nie wspomnieli o gazie łupkowym. W końcu te wizje przyszłego jakiegoś uzależnienia, nie mówiąc o zbudowaniu potęgi polskiej na gazie łupkowym, wydają się dzisiaj mniej czy bardziej realistyczne niż rok temu?
Na pewno mniej, dlatego że po prostu mniej się dzieje. Mniej jest firm, które wykonują odwierty. Spadł entuzjazm. Polska przestała być takim gorącym tematem, czy gorącym punktem na mapie naftowej świata.
Ale czy to jest wynik tak zwanych obiektywnych okoliczności, że okazało się, że szacunki były zbyt optymistyczne i że tego gazu nie ma tak dużo, jak myśleliśmy? Czy to jest efekt, no... błędnego prawa, zamieszania przy wydawaniu koncesji, złej polityki po prostu.
Kluczowy jest element geologiczny. To bezsporny i to wszyscy podkreślają od firm przez Instytut Geologiczny, ekspertów.
Czyli nie ma tego gazu.
Po prostu jest.
Miał być, jak go nie
jest
ma.
Jest trudny. To znaczy wszyscy podkreślają, że jeszcze za mało wiemy. 66 odwiertów wykonanych, niektóre tylko kilkanaście z nich było szczelinowanych poziomo. To jest zbyt mała wiedza jeszcze o potencjale geologicznym. Wiemy, że jest dużo trudniej, że jest dużo jakby nie ma takiej prostej kopiuj, wklej technologii, którą można przywieźć ze Stanów i już zaaplikować tutaj i natychmiast zacznie płynąć. Znaczy gaz płynie, bo wszyscy flary pokazali, prawda, że ten gaz jest, ale on nie jest w takiej ilości, żeby uzasadniał ekonomiczną produkcję.
Trzeba po prostu jakby opracować jakąś oryginalną polską technologię jego wydobycia.
Trzeba się dopracować technologii, niezależnie czy ona będzie polska, czy międzynarodowa, po prostu dobrać się do tej
osobno.
Skały.
Czyli po prostu zainwestować kupę pieniędzy i jak zwykle niestety nie
tak.
Ma tych
i teraz
pieniędzy.
Dochodzimy do tego punktu drugiego, czyli jeżeli trzeba zainwestować kupę pieniędzy, to trzeba te pieniądze gdzieś znaleźć, a znajdzie się je wtedy, jak regulacje, które będziemy mieli wewnątrz, będą regulacjami długoterminowo przewidywalnymi, bo tylko wtedy banki inwestycyjne, firmy po prostu zrzucą się i powiedzą, no dobrze, no to dajmy im jeszcze szansę, niech jeszcze wywiercą parę otworów, bo ten jest ciekawy tu, a może niech spróbują tym szczelinować, albo czymś innym, albo niech robią to w taki sposób, a nie taki jak wcześniej. I to jest to, co jest pewnym wyzwaniem rządu i w tym zakresie trochę rząd próbuje robić. Słyszymy o tym, że jest jakaś specjalna ustawa, trochę na kształt ustawy o terminalu LNG czy o Euro 2012, która to ma być takim lekiem na to zło, czyli ma usprawniać procedury, upraszczać je, skracać terminy wydawania decyzji i tak dalej. Tego jeszcze projektu nie widział, nie widziałem ja osobiście, nie jest opublikowany. Są tylko jakieś takie omówienia tego, co tam ma się znaleźć dostępne. No i jakby to jest jakiś taki krok jakby, czy próba reanimacji tego projektu, stworzenia takiego trochę spokoju wokół gazu łupkowego, bo to jest projekt na pewnie kilkanaście lat, a nie na to, żeby już ogłaszać sukces i że w 2014 czy 2015 będzie pierwsza produkcja. To myślę, że te wszystkie zapowiedzi były zbyt buńczuczne. Każdy chciał się ogrzać w sukcesie gazu łupkowego w Polsce. No i wyszło to, co wyszło.
Ale czy my jesteśmy w stanie w ogóle marzyć o jakimś samodzielnym wykorzystaniu tego gazu łupkowego, czy to tylko i wyłącznie siły zachodnich koncernów?
Nie, myślę, że to trzeba łączyć. Ten przykład takiego porozumienia pomiędzy Pegnigiem a Chevronem jest akurat dobrym sygnałem do tego. Myślę, że to nie ma co się jakby buńczucznie unosić tym, że my sobie wymyślimy sami technologię, albo z drugiej strony, że musimy wszystko kupić. Ja myślę, że rozsądnym jest współpraca pomiędzy partnerami i próba jakby podzielenia się tym na razie ryzykiem, tak? Bo to, czy będzie jakiś z tego przychód w przyszłości, to czas pokaże i te odwierty, których dzisiaj trzeba wykonać więcej. Trochę przespano moim zdaniem ten pierwszy okres tego właśnie entuzjazmu na fali, gdzie...
Można było więcej podpisać, można było więcej wywiercić, można było
tych inwestorów raczej stymulować dobrymi regulacjami, a niekoniecznie ich przestraszać, więc trochę może wytraciliśmy taki moment obrotowy, ale czy to jest wszystko stracone? Też pewnie nie popadałbym jeszcze w czarną rozpacz. Myślę, że jest sporo rzeczy do wykonania i trochę jakby uspokojenie tej atmosfery na pewno pomoże, bo przecież geologia się nie zmieniła. Ona taka sama była 10 lat temu, 4 lata temu i nawet milion lat temu. Tak naprawdę ta geologia jest taka sama i zobaczymy co przyniosą kolejne odwierty.
A wojna na Ukrainie i to, że jakby wyraźnie dostrzeżono na świecie, że Władimir Putin to jest człowiek, który chce zebrać z powrotem ziemię Związku Sowieckiego i będzie taką politykę prowadził konsekwentnie, czy to aby nie wystraszy z Polski zachodnich inwestorów?
Ja myślę, że oni nie są tacy lękliwi. Oni są w wielu krajach afrykańskich, w krajach azjatyckich, gdzie tego typu zmiany na pewno są jakoś analizowane, obserwowane, natomiast pewnie w interesie nas wszystkich byłoby, aby tych odwiertów było zdecydowanie więcej i zaangażowanie było większe, bo wtedy też i chęć ochrony takiego terytorium jest zdecydowanie wyższa. W związku z tym...
Czyli nacisk też na swoje rządy na przykład, że to jest jednak, wiecie, pełnoprawny członek NATO, bo my tam mamy kupę pieniędzy u nich, tak,
zainwestowane. To są te właśnie te elementy, że inwestycje jednak bardziej przemawiają do wyobraźni, bo wiemy przynajmniej, gdzie jest dane terytorium, prawda, w przeciwieństwie
Bardziej wierzę w to, że chciałby Zachód chronić swoje inwestycje w Polsce, niż że chciałby za wolność walczyć. To przyznam szczerze, może moja chłopska natura ze mnie wychodzi, ale jakoś tak bardziej wierzę w to. Pytanie jeszcze takie chciałem zadać o to, czy Rosja nie jest, aby jak wielu ludzi twierdzi, kim kolosem na glinianych nogach, który właśnie całe zyski czerpie z sprzedaży surowców. Te ceny tych surowców, pan powiedział o ropie, tak jak teraz dołuje na przykład cena ropy, właściwie teoretycznie wyobrażam sobie, że Zachód mógłby się dogadać z głównymi producentami ropy na świecie i doprowadzić do jeszcze większej obniżki, co by okazało się. Krótko mówiąc, czy ci, którzy mówią, że Rosja tak naprawdę nie jest w stanie jakiejś poważniejsze agresje prowadzić niż te zielone ludki ze sklepów survivalowych ulegają chciejstwu, czy to jest realistyczna ocena jej możliwości?
To pewnie czas pokaże i cena ropy pokaże, bo rzeczywiście korelacja pomiędzy tymi dwoma elementami jest bardzo wysoka i Związek Radziecki zawalił się właśnie poprzez politykę Reagana zmierzającą do obniżenia cen ropy. I to jest jakby bezsporne, że ta cena ropy powoduje, że bardzo wielu ludziom w Moskwie drżą powieki, prawda, co to się będzie działo. Nie po to prezydent Putin jakby motywuje OPEC do tego, żeby jednak nie obniżać tej ceny i jakby znaczy, obniżać produkcję.
Mniej wydobywać, obniżać produkcję, żeby cena nie spadała.
Tak jest, ale tutaj jest też sukces ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, więc tutaj coraz trudniej jest zadzwonić do OPEC, prawda, i powiedzieć, słuchajcie, wszyscy jedziemy na tym samym wozie. Jest trochę więcej interesów.
Amerykanie i Kanadyjczycy mogą żyć. To jest optymistyczne. Lubię, jak na końcu rozmowy się coś optymistycznego pojawi. Tomasz Chmal, ekspert Instytutu Sobieskiego.
Dziękuję.
Był autorem tego optymistycznej puenty w rozmowie. Dziękuję serdecznie za wizytę w Plusach Dodatnich, Plusach Ujemnych. Zostańcie Państwo, na chwilę zrobimy to, od czego się odżegnywałem. Zostańcie Państwo z nami. Chciałem powiedzieć sobie to, co się odżegnywałem, czyli z dziennikarzami będziemy spekulować, kto zostanie ministrem, od czego i czy Ewa Kopacz będzie w swoim własnym rządzie marszałkiem.